Jak rozwijają się nastolatki i co na ten temat mówi psychologia rozwoju? Dlaczego nastoletniość jest ważnym etapem w rozwoju człowieka? Co zajmuje nastolatków i co ich niepokoi? Jak rozpoznawać i reagować na problemy w relacjach rówieśniczych, takie jak bullying czy cyberbullying? Porozmawiam o tym z Tomkiem Kuźmiczem, psychologiem, psychoterapeutą. Ja nazywam się Radek Kaczan i zapraszam Państwa do odsłuchania podcastu.
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
Drodzy Państwo, spotykamy się w ramach akcji wspólnej Uniwersytetu SWPS, Fundacji Unika oraz Reschool Przerwij krąg przemocy w swojej szkole. To jest cykl webinarów, w ramach których rozmawiamy o przemocy w szkole po to, żeby ten problem nagłośnić, żeby o tym opowiedzieć, ale też zachęcić szkoły, licea i technika do udziału w tym programie, do zgłaszania się oraz do tego, żeby głosować już na swoją szkołę, jeżeli taka szkoła się zgłosiła. A dzisiaj specyficznie rozmawiamy o nastolatkach, o tym, jakie przeżywają problemy, co jest dla nich ważne, jakie pytania zadają sobie sami młodzi ludzie i jakie zadają sobie też rodzice. Tomek jako praktyk, ja trochę bardziej jako teoretyk. Tak będziemy sobie dzisiaj rozmawiać.
Dopełniać się.
Mam nadzieję, że to tak wyjdzie. Od czego zaczynamy, Tomku?
Jak zaproszono nas do tego spotkania i przygotowywaliśmy się, to powstał taki pomysł, żebyśmy jakoś spróbowali przyjrzeć się tym nastolatkom i obaj chyba stwierdziliśmy, że trudno jest przyjrzeć się bez wiedzy psychologicznej. No i chyba musimy zacząć od tego, żeby porozmawiać o tym, czym różni się ta wiedza psychologiczna, czyli to, co wiemy teoretycznie o nastoletniości, od tego, jakie mamy przekonania na temat tego okresu rozwojowego. Mógłbyś to jakoś skomentować?
Tak, chętnie. To taki ważny wątek, na który też zwraca uwagę wielu badaczy zajmujących się tym okresem w rozwoju, mówiąc, że to jest też taki czas, który chociażby w kulturze popularnej, w literaturze, ale szczególnie w filmach, w serialach, obrósł wieloma mitami, stereotypami. Chyba takim najbardziej powszechnym jest to, że to jest czas takiego zupełnego oderwania od jakiejś realności, takiej nieprzewidywalności, takiej irracjonalności w zachowaniu, że nie można tych zachowań młodych ludzi zrozumieć, że one są kompletnie nieczytelne dla ich rodziców, dla nauczycieli. Co więcej, i tutaj odwołałbym się do wiedzy, bo to jest również część taka, która dotyczy wiedzy na temat okresu dorastania. Są takie badania, które pokazują, że im bardziej same młode osoby poddają się takim stereotypom, czyli wierzą w to, że są właśnie nieracjonalne, że nie wiadomo dlaczego i w jaki sposób postąpią, nie można przewidzieć ich zachowań, że ten czas jest taki bardzo konfliktowy, że te konflikty dotyczą szczególnie tych relacji z dorosłymi, z autorytetami, tym jakoś mocniej też w to wchodzą, a na takim poziomie neuro okazuje się, że też angażowane są nieco inne struktury w mózgu, które odpowiadają za jeszcze niedostateczne mechanizmy kontroli i jakby można powiedzieć dużo bardziej się zużywają, tak jakby ten brak wiary w to, że ja jestem w stanie skontrolować swoje zachowania, powodował, że ja faktycznie tracę pewne umiejętności i tracę pewien też zapał, czy taką gotowość do tego, żeby to robić.
No właśnie, bo trochę jest tak, że jest takie przekonanie, że to dobrze widać w takiej narracji codziennej, tak? Jeżeli mówimy, że ktoś ma dziecko w wieku nastoletnim, ono to współczuje, prawda? Albo spokojnie to minie. Albo na przykład, jak będzie nastolatkiem, to dopiero zobaczysz, tak? Jakoś wiedza psychologiczna nie do końca potwierdza się z tymi przekonaniami, które zresztą same potrafią w sobie generować różne trudności. Co my wiemy o tej nastoletniości?
Wiemy dużo i coraz więcej dowiadujemy się też na podstawie nowych badań. Myślę sobie, że taki, przynajmniej dla mnie z perspektywy też już ponad 20 lat uczenia psychologii rozwoju, taką dużą zmianą był taki moment, kiedy ja przeczytałem taki artykuł, a później też książkę badacza, który pisał o rozwoju poznawczym i który właśnie też rozbrajał te mity właśnie o tej nieracjonalności, o tym, że to jest taki czas, który jest koniecznie związany z rozchwianiem emocjonalnym, z taką labilnością dużą. Oczywiście, pewnie są tacy młodzi ludzie, którzy tego bardziej doświadczają, albo są takie rodziny, w których to jest jakoś ważny wątek, to można się też zastanawiać, dlaczego tak jest. Ale on mówi, że to nie jest konieczne, że są pewne warunki, które muszą zostać spełnione, w których dochodzi do takich zachowań. Na przykład tu jest kluczowa presja grupy, obecność rówieśników, która może wywoływać takie zachowania nie do końca racjonalne. Ale kiedy na spokojnie i jakoś w sposób taki rozumowy, deliberatywny pytamy młodego człowieka, jakbyś postąpił, co byś zrobiła, to okazuje się, że ta wiedza i to jakby rozumienie pewnego problemu jest jak najbardziej. Natomiast jest szereg warunków, które muszą zostać spełnione, żeby można było taki problem rozwikłać. A czasami w tych sytuacjach gorących, presji rówieśników, obecności innych osób, to się po prostu nie udaje. Ale
To chyba jest tak, że my też patrzymy na różne zjawiska przez pryzmat tego wątku, który jest negatywny. To jest ten prymat negatywności nad pozytywnością, czyli dostrzegamy jakiś fragment, który niekoniecznie jakoś spełnia nasze oczekiwania. Nastoletniość jest całkiem podatna na to zniekształcenie, bo tam się dzieje bardzo dużo. Ale też warto pamiętać, że to jest jeden z iluś etapów w rozwoju. To znaczy, to jest tak, że każdy przez niego przechodzi, muszą się zadzieć te zmiany, co więcej, one są bardzo potrzebne. Ja pamiętam kiedyś w szkole, z którą współpracowałem, robiłem takie krótkie badanie, bo miałem zajęcia z rodzicami, no i najpierw rozmawialiśmy, czego oni się martwią w tej nastoletniości, czy oczywiście buntu, jakichś dramatycznych sytuacji, ale kiedy ich zapytałem, jacy oni byli jako nastolatkowie, okazało się, że nie byli tacy straszni. Potrzebowali dorosłych, potrzebowali autorytetów, mieli różne dylematy, trudności. I chyba też dzisiaj jakoś, jak rozmawiamy o tym, chyba chciałbym, żebyśmy też szli w takim kierunku patrzenia przez pryzmat całej tej populacji, to znaczy nie tylko nastolatków, które mają duże trudności, bo w populacji zawsze jest taka grupa, tylko przez pryzmat różnych procesów, które są normatywne, które mogą być niepokojące, warto na nie reagować. Im szybciej zareagujemy z kolei, tym łatwiej będzie na przykład sobie poradzić z konsekwencjami.
No właśnie, i teraz jak mówimy o takim normatywności, czyli w naszym języku w psychologii rozwoju, czyli czegoś, co jest oczekiwane, jakoś w populacji obecne, może być oczywiście, mieć różne przejawy, ale w zasadzie rozpoznajemy tam taki charakterystyczny, powtarzalny, dający się zrozumieć i przewidzieć wzorzec zachowań, to myślimy sobie o tym, co się dzieje pomiędzy, tak powiedzmy 10, 11, a 18, 19 rokiem życia. Bo ciągle jak sobie myślę o młodych ludziach zbliżających się do 20 roku życia, obaj mamy podobne doświadczenia studentów pierwszego roku, ciągle myślimy sobie jednak o ludziach bardzo młodych, którzy co prawda domknęli jakiś etap edukacyjny za sobą, mają maturę, dzisiaj pierwszy dzień matury już za nami, ale ciągle jeszcze tych doświadczeń nie jest tak dużo, a te, które były, są bardzo znaczące, bo są pierwszorazowe. Czyli
przede wszystkim są bardzo intensywne, prawda? I w ogóle ten okres rozwoju charakteryzuje się tym, że tych doświadczeń jest mnóstwo, one są pierwszorazowe, co samo w sobie już jest takim czynnikiem ryzyka, prawda?
Tak, czyli to jest jakby pierwsze, że to jest po raz pierwszy się pojawia. Czyli przeżywam pierwszą miłość, pierwszy poważny konflikt z przyjaciółką, z przyjacielem, ale też pierwszy poważny konflikt z rodzicami na przykład.
No ale też pierwszy raz pojawiają się różne myśli i pytania, nie? Kim jestem, co będę robił, czy będę, nie wiem, wystarczający w czymś. Ja bardzo często, jak mam studentów na pierwszym roku, to opowiadają mi o takich zwykłych rzeczach codziennych. Mówią, niesamowite jest to, że muszę pierwszy raz iść do lekarza bez rodziców, prawda?
Ale jeszcze wcześniej jest też takie pytanie, które dręczy chyba wszystkich tych, którzy wchodzą w ten okres dojrzewania, czyli co się dzieje z moim ciałem. I to jest jakby taki pierwszy wyraźny pudełko czy szufladka, do której wpada dużo różnych rzeczy. I w doświadczeniu samego nastolatka, nastolatki i w doświadczeniu rodziców i nauczycieli. Czyli mamy zmiany. Zmiany, które mogą być po pierwsze bardzo gwałtowne, czyli mogą się pojawić nagle i mogą się skumulować na przestrzeni krótkiego czasu w życiu młodej osoby. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że te zmiany mogą występować wcześniej lub później. Można powiedzieć, że z reguły jest tak, że dziewczynki trochę szybciej zaczynają dojrzewać, chłopcy nieco później, ale to też może być
osobnicze bardzo, prawda? Każdy ma trochę inaczej w tym zakresie. No zresztą to jest zależne od różnych czynników, bo to jest i wyposażenie biologiczne, ale też to, jak ten kontekst społeczny, czyli my rodzice, szkoła, jak korzystają z tej gotowości, nie?
Tak, jakby są takie badania, które pokazują, że różnego rodzaju rodzaju czynniki zewnętrzne, w tym tak. doświadczenie stresowe wczesne, jeszcze przed okresem dojrzewania, oraz kontekst rodzinny, obecność opieki, wsparcia, takiego wsparcia emocjonalnego, ciepła, może modyfikować na przykład wiek wystąpienia pierwszej miesiączki u dziewczynki. Więc jakby, jak sobie pomyślimy o zwykłej takiej klasie, powiedzmy sobie od piątej klasy szkoły podstawowej przez szóstą, siódmą, ósmą, to mamy 20 parę osób, tak, które mogą być na bardzo różnych etapach swojego życia.
W bardzo różnych sferach w ogóle, prawda? Bo to nie dotyczy tylko jednej sfery, bo mówimy o tym, jeżeli rozwój jest harmonijny, no to oczywiście idealnie. On wtedy dotyczy rozwoju emocji, poznawczego, rozwoju społecznego, biologicznego. No ale często mam do czynienia z tym, że jedna sfera wyprzedza inne, prawda? I to też się zazębia. To jest też taki moment w szkole, w którym bardzo często nagle się okazuje, że grupy, które były bardzo dobrze zintegrowane, świetnie działały, nagle się okazuje, że się przestają dogadywać ze sobą. Nie?
I tutaj jest też takie przejście, na przykład wakacje są takim momentem, tak? Kiedy wracamy po wakacjach i nagle się okazuje, że no, na jakimś poziomie przestajemy rozpoznawać siebie, bo myśmy się zmienili, ja się zmieniłam, ja się zmieniłem, ale też przestaję rozpoznawać swoich kolegów, swojej koleżanki, bo oni się zmienili. Zmienia się też układ relacji wtedy między tymi młodymi ludźmi, no bo też oni wchodzą w ten nowy rok. Nawet jeżeli to jest ta sama szkoła, wszystko dookoła wygląda niby tak samo, to oni już nie są tacy sami. Ich doświadczenie jakoś uległo pewnej transformacji. Dla części z nich to jest takie dramatyczne, ale dla większości to odcięcie nie jest takie, znaczy nie mamy tutaj takie jakby przeciąć nożem. Nie, raczej to jest tak, że się różne rzeczy przecież na siebie nakładają.
No tak, ale z tego co mówisz, to trochę mam wrażenie, że jest o tym, że my trochę nie doceniamy tych czynników wewnętrznych. To znaczy, no tak jak mówisz, zmiany w ciele, wygląd i tak dalej. No, jak myślimy z perspektywy chociażby kryzysu rozwojowego, czy w ogóle kryzysu emocjonalnego, to są takie istotne czynniki w tym kontekście. Znaczy fakt, że zmienia się komuś ciało, no ale też zmienia się jego tożsamość, sposób myślenia o sobie, to są czynniki, które w naturalny sposób występują w tym momencie w rozwoju. No to będą wszystko czynniki ryzyka pojawienia się różnych trudności na przykład. Nie? W tym sensie one same w sobie, pomimo że na przykład czasami widzimy, że nic się nie zmieniło wokół, mogą wywoływać różne trudności.
I tutaj na przykład ważne jest, kiedy patrzymy na ten rozwój, żeby też pamiętać o tym, że na przykład ten początek dojrzewania może być wcześniejszy lub późniejszy. I to generuje różne pytania w głowie samego nastolatka, ale też zmienia w pewien sposób jego odbiór samego siebie, ale też to, jak on czy ona jest odbierany przez rówieśników. Wczesne wystąpienie objawów dojrzewania u chłopca nie jest takim czynnikiem ryzyka, jak na przykład u dziewcząt. Tutaj to jest dużo bardziej czy dużo trudniejsza sytuacja.
To chyba dobrze w ogóle w badaniach też widać, prawda? W kontekście tego, jak nastolatki w Polsce oceniają swoją fizyczność i jak bardzo z kolei to wpływa na poziom samooceny.
Tak, i tutaj dziewczęta są w grupie większej ryzyka, ryzyka ponieważ ich ocena ciała na przykład pod względem wagi, adekwatności tej wagi jest w dużo większym stopniu nieadekwatna do takich pomiarów fizykalnych.
Tak. Co też jest dużym kłopotem, bo brakuje z kolei takiej adekwatnej edukacji w tym zakresie i takiego trochę normalizowania tego zjawiska. No ja pamiętam sporo takich sytuacji, w których rozmawiałem z nastolatkami, okazywało się, no właśnie, bo to co powiedziałeś o tych pytaniach, które się pojawiają, no w nich to jest taki moment pojawienia się dużych napięć w związku z tymi pytaniami, które no my dorośli nie zawsze to ogarniamy. Mamy taki pomysł, no że bez przesady, poczekaj, wszystko się ułoży, no ale to jest moment kształtowania się tożsamości, pytanie o tym, kim będę, czy jestem wystarczająco wartościowy. No i to jest moment potężnych lęków, obaw, niepewności, które w sumie są normatywne. To znaczy, to są takie zjawiska, które muszą się zadzieć, nie?
Tak, i też takich pytań, dlaczego te rzeczy się ze mną dzieją, tak? Dlaczego jeszcze parę miesięcy czy paręnaście miesięcy temu tak to nie wyglądało, tak? Albo dlaczego pyta nastolatek, nie wiem, mając porównanie z być może starszym rodzeństwem, kuzynostwem, czy nawet odnosząc się do jakiejś sytuacji z dorosłymi, czemu ty tak tego nie przeżywasz, tak? Czemu ja muszę to tak przeżywać? No i tutaj odpowiedź jest niewystarczająca, ale jedyna, no taka, że to jest trochę taki czas na po pierwsze przeżycie tego, po drugie wypróbowanie, tak. Bo tu jest też ważne to, że zostawiając taką przestrzeń na to, żeby mieć te pytania, żeby doświadczać różnego rodzaju emocji, niespójnych, niepasujących do siebie.
Tak. Często sprzecznych kompletnie.
Tak, tak. To jakby nie można tego domknąć. Ja bym się bardzo obawiał takiej sytuacji, w której dorośli, nauczyciele, rodzice mówią, no dobra, dobra, to sobie z tym poradzimy. Całe szczęście wiemy, że sobie tak łatwo z tym nie jest poradzić, tak. Ale gdyby można było, to ja myślę sobie, że to nie jest dobre dla rozwoju tożsamości. Że ileś razy trzeba to pytanie sobie postawić, trzeba takie lęki, takie obawy przeżyć, dlatego, żeby różne rzeczy przećwiczyć. A ja też sobie myślę, że z takiej perspektywy młodych dorosłych to jest też ważny zasób, nie? Czyli jak ja sobie teraz jednak różne rzeczy sprawdzę, posiłuję się z tym, no trochę wypróbuję siebie, no to jakby wchodzę w ten kolejny etap z pewnym zasobem. Jeżeli tego nie mam...
No ten zasób nazywa się odporność. To jest jedna z takich właściwości, która właśnie w obrębie człowieka się kształtuje. No, te trudne wydarzenia często, z którymi sobie radzimy, zresztą jednym z takich kluczowych, dobrych doświadczeń w radzeniu sobie z kryzysami jest przecież doświadczenie samodzielnego poradzenia sobie z kryzysem, prawda? No, faktycznie jakoś to, co chyba jest też ważne w tym, o czym rozmawiamy teraz, myślę, to trochę odczarowanie tej nastoletniości. Po pierwsze oddanie temu, że to dość ważny moment w życiu, z takim dużym natłokiem bardzo różnych wewnętrznych, zewnętrznych zmian, ale też taki, który nie bardzo da się uprościć. To znaczy, no, on musi wyglądać w taki sposób dynamiczny, no bo dzięki temu później łatwiej jest na przykład sobie radzić z różnymi wyzwaniami. To narzędzia są bardziej adekwatne.
Tak, oczywiście tutaj kontekst tego, w jakim środowisku żyje nastolatek. Tutaj mówimy oczywiście, tak jak myślimy sobie, jednym z chyba z naszych takich ulubionych sposobów myślenia, czyli takim modelem rozchodzących się kół od Bronfenbrennera zaczerpniętym, to myślimy sobie, że w samym środku jest nastolatek, jego najbliżsi. Rodzice, gdzieś dalej są ci rówieśnicy, szkoła i kolejne, no jakby pewnie to, w jakim kontekście ja żyję, też w dużym stopniu determinuje to, jaka jest ekspresja tego mojego nastoletniego przeżywania tych zmian.
No, no właśnie, tutaj odwołać się do tego modelu, to, bo to trochę takie odpowiedź na pytanie, czy on musi taki być. Ja dlatego się chwilę zatrzymałem, bo warto o tym powiedzieć. To jest takie rozumienie, w którym my wiemy, że to, jacy się stajemy, jest wynikiem tego, co wnosimy, jak się rodzimy, czyli naszej biologii, ale też tego, co się dzieje na zewnątrz. No i to razem ze sobą pracuje, daje różne efekty. No i też decyduje o tym, że jesteśmy tak bardzo różni, prawda, że małe czasami wydarzenia zmieniają trajektorię i że to też jest naturalne. Co więcej, że z wiekiem stajemy się bardziej podobni do siebie, do tej biologii, jaką mamy. Stajemy się na przykład bardziej niepodobni do naszych rodziców mimo wszystko, prawda? Co czasem bywa zaskakujące, jak rodzic na przykład mówi taką sentencję, budzę się w środę, we wtorek jeszcze znałem tego gościa, w środę już go nie znam.
Tak, prawda? Tak. No to jest doświadczenie i samego nastolatka, ale też i rodziców. To jest w ogóle też ciekawe, bo już go nie znam, ale też ja czasami o tym mówię w taki sposób, że dorośli mówią bez złośliwości, no coś się w nim popsuło, coś się w niej popsuło. Tak. I są takie badania na
był taki miły, grzeczny, współpracujący.
Tak, to było taki fajny młody człowiek. Nie można było porozmawiać, robić różne rzeczy, no ale właśnie trochę, i tak my widzimy też w psychologii rozwoju kryzysy, że właśnie kryzys jest takim momentem przełomowym, że musi się coś zmienić, żeby się coś mogło zmienić, to musi się coś rozluźnić, przebudować. No i ten kryzys jest takim momentem, w którym się to przebudowuje.
No zresztą, przepraszam, że przerwam, bo to dość istotne i chyba też warto odczarować. No, kryzys jest w ogóle z definicji doświadczeniem trudnym, nieprzyjemnym, obfitującym w bardzo dużo właśnie napięć. Jedną z takich właściwości kryzysu jest to, że czasowo my przestajemy sobie radzić z jakąś sytuacją. Więc w taki naturalny sposób, na przykład to, co często rodzice obserwują u nastolatków, to różne pogorszenia. Tak. No i mówią o rany, no tu sobie dawał radę, teraz jest w jakichś konfliktach, teraz nie ogarnia szkoły, dzieje się to, tamto. To jest też takie pytanie, które bardzo się pojawia no właśnie w takim kontekście, czy z nim się dzieje wszystko w porządku. To pewnie jeszcze o tym opowiemy sobie zaraz.
Jeszcze bym tylko nawiązał do tego, bo to też jakby warto, jak mówimy o tym, że wiedza jest ważna, to powiedziałbym, że no właśnie na twardo wiemy, że na przykład różnego rodzaju zadania związane z rozumowaniem, rozwiązywaniem problemu, co wydawałoby się, że z roku na rok jest lepiej, to jest taki moment, nawet tu następuje załamanie. To znaczy ci młodsi robią to trochę lepiej, wykonują różnego rodzaju zadania i ci starsi robią to lepiej, a taki wiek, no właśnie czasami 11, 12 do 14 roku życia następuje pogorszenie. I to wyraźnie widać, że na poziomie struktur psychicznych, tych struktur również w naszym umyśle, one się muszą przebudować. Musi się pewien proces jeszcze nie zakończyć, bo tak naprawdę on się kończy około 20 któregoś roku życia, ale ewidentne zmiany idą w takim kierunku, że tutaj buduje się nowa struktura. Ta nowa struktura, która będzie odpowiedzialna za to myślenie takie już bardziej dorosłe. Takie, które jest, no nie tylko takie po prostu logiczne i racjonalne, ale też takie, które doprowadza nas do takiej możliwości takiego myślenia z wielu różnych perspektyw w różnych kontekstach. Tego młodzi ludzie jeszcze nie potrafią.
W bardziej złożony sposób, prawda?
Tak, tak. Tak. Na początku na przykład to, co też tak może denerwować rodzica, to jest to, że młody człowiek, który opanował tak zwaną logikę formalną i próbuje ją zastosować do trudności tego świata, który mówi, no jak to? No przecież problem wojny, głodu i ubóstwa można rozwiązać tak i tak, bo to jest logiczne.
Oczywiście. To. Ale to jest też często bardzo duży egocentryzm, trudność wejścia w perspektywę innych, czyli jestem w jakimś konflikcie z rodzicem czy z innym kolegą, widzę tylko swoją stronę. Ja pamiętam, kiedyś współpracowałem z taką nastolatką, która dość dobrze wytłumaczyła mi, na czym nastoletniość polega. Siedziała kiedyś i mówi, no panie Tomku, to jest tak, że nigdy nie wiem, kim jestem. Czasem jestem dorosła, czasem jestem dzieckiem. I to było takie adekwatne, myślę sobie, ale też ona mówiła to w takiej swojej trudności, której doświadczała. I ja myślę sobie dlatego z tej perspektywy, bo my jednak rozmawiamy o tym, co jest normatywne cały czas. Znaczy my mówimy o tym, że te napięcia, trudności, no, że to wszystko w sumie jest naturalne. Znaczy to się musi pojawiać, to czemuś służy. Te pogorszenia też czemuś służą. No i teraz też potrzebni są dorośli, którzy jakoś adekwatnie umieją się w tym odnajdywać. Nie?
No bo też jakby w badaniach wyraźnie widać, że dorosły dla nastolatka nie traci znaczenia jako źródło wsparcia. Na bardzo różnych poziomach. Od takiego wsparcia instrumentalnego, bo jednak wiesz więcej, różne rzeczy ogarniasz, co się okazuje ważne, jak trzeba samemu iść do lekarza, albo jak trzeba sobie różne rzeczy samemu w urzędzie pozałatwiać, to jednak ten dorosły jest ważny.
Przyda się, no.
Ale też jest bardzo jasno widać w badaniach, że ten dorosły jest też ciągle źródłem wsparcia emocjonalnego. Że on, jeżeli jest bezpieczny, to wobec niego są do niego są kierowane i te nieprzyjemne rzeczy, ale też takie, które pokazują, że jestem bezradny, że nie umiem sobie z tym poradzić.
To, co chyba chciałbym dodać, bo to bardzo ważne, o czym mówisz, to też pokazujesz, opowiadając o tym, że jednak rozwój człowieka to jest ciągłość. To znaczy, my mówimy o etapach, mówimy o nastoletniości, ale tak naprawdę każdy etap zabarwia kolejny. Czyli trochę rozmawiamy o tym, że to, co wypracowaliśmy wcześniej w tej relacji, to tak naprawdę teraz wraca w postaci tego, że ten nastolatek albo nam ufa, albo chce rozmawiać, czyli na przykład ma pewne kompetencje. To trochę jak z korzystaniem z pomocy. To znaczy, żeby ktoś korzystał z pomocy. Na przykład, jeżeli chcemy, żeby dzieciaki korzystały z pomocy, no trzeba ich najpierw nauczyć korzystać z tej pomocy. Tak? Co zrobić, jak, gdzie pójść i tak dalej. Nie?
Można byłoby też powiedzieć, że jakby przygotowanie do takiego kryzysu nastoletniego, czy bycie w tym nastoletnim kryzysie, to też jest pewna nauka. A jak myślę sobie o dobrej profilaktyce, o takim działaniu, które jest prozdrowotne, tu znowuż ja powiem, że zaraz też do tego zdrowia przejdziemy, to myślę sobie o czymś takim, że też właśnie mówimy o tym, że coś takiego może nastąpić. Tak. Że te różnice, że takie rozejście się tych tego, co było podobne, jak mieliśmy 9, 10 lat, jest czymś nieuniknionym, że będziecie tego doświadczać. Tak jak jesteście tutaj w tej klasie, to takie rzeczy się pojawią, że te konflikty będą i przez czas jakiś będą wam towarzyszyć. I jak mówisz, musimy się nauczyć korzystania z pomocy, to teraz rodzic, nauczyciel, psycholog, pedagog też jakby dają sygnał co do tego, że przygotowujemy się trochę na ten czas. Jesteśmy tu i teraz, ale jednocześnie trochę też myślimy o tym, co będzie za chwilę, tak? Czy jakby co z tą grupą, co z tymi dzieciakami w tej klasie się stanie już wtedy bardziej z młodymi ludźmi, a nie z dzieciakami.
No właśnie, ale to jest też jednak o tym, że ten okres rozwoju jest sam w sobie jednak jakoś takim punktem zwrotnym, prawda? Takim czynnikiem ryzyka w ogóle w kontekście pojawiania się różnych kryzysów. No, pytanie, czy każdy musi przez kryzys przejść, żeby przejść przez nastoletniość?
No, takie badania już dosyć historyczne, a często omawiane przez moją mentorkę, ale być może znaną też tobie i państwu, profesor Annę Brzezińską, Hanocha Flum, pokazywały, że jest taka możliwość przejścia bezkryzysowego, czyli że można rozwiązać ten problem tożsamości, jak mówimy o pewnym rozwiązaniu, czyli takim pozytywnym domknięciu jakichś procesów rozwoju tożsamości, że może to być bez takiego nasilonego buntu i kryzysu. Ja sobie też coraz częściej myślę o tym, że to jest bardzo mocno powiązane z takimi czynnikami społeczno-kulturowymi. Im bardziej na przykład rodzice są restrykcyjni, ale też na przykład jakoś wyraźni w swoich poglądach i takich przekonaniach, tym bardziej to może generować bunt i opór.
Ale też nie musi, prawda?
Nie musi, ale to też nie jest nic złego. Bo tak, jak sobie myślę o tym, że na przykład rodzic nie w sposób przemocowy, ale taki w sposób no, wyraźny jest osadzony w jakimś światopoglądzie, ideach, wartościach i to prezentuje wobec nastolatka, a on wobec tego się buntuje, to też jest to jak najbardziej rozwojowo, bo takie jakby posunięte w drugą stronę, czy jakby doprowadzone już do takiej granicy przyzwolenie na wszystko, to nie jest korzystna rozwojowo sytuacja. Na pewno. Ona jest niekorzystna czy niebezpieczna z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ten bunt też musi być wobec kogoś. Wobec kogoś, kto jest jakoś wyraźny. A po drugie, jeżeli nie ma tych granic, nie ma tych zasad, nie ma tych reguł, no to tak jak mówiłeś, w tym pogubieniu, tak jak ta młoda dziewczyna powiedziała, nie wiem, kim dzisiaj będę, no to jak nie mam tych granic wokół siebie, no to ja trochę...
Trudno się odbić od czegoś, prawda, żeby się dookreślić. Tak. Ale to, co mówisz, kojarzy mi się jednak z pojęciem stylów wychowawczych. No, i to jest takie pojęcie, które w ogóle towarzyszy od samego początku dziecku. No, jest rodzic, który prezentuje jakąś formę opiekowania się i w dużej mierze te style wychowawcze są jednak o tym, jak potrafi realizować tą autonomię w relacji z dzieckiem i jak tą autonomię dawać. No i rozumiem, że te, które najbardziej sprzyjają takiemu optymalnemu rozwojowi, to jednak są takie, gdzie mamy autonomię adekwatną do wieku z granicami i wymaganiami. Tak? I
ale
to
też coś ze wsparciem,
nie? Tak, tak, oczywiście. Czyli jestem w stanie postawić granice, jestem w stanie wymagać, umiem to wytłumaczyć, umiem rozmawiać z tym dzieckiem. No ale to też oznacza, że mam swoje określone wymagania. No i pewnie na każdym etapie rozwoju trochę inaczej to będzie wyglądało. Tak? Skrajność, czyli zupełne partnerstwo daje więcej strat niż korzyści. Z kolei pełna restrykcyjność dokładnie tak samo. Więc gdzieś tam po środku no, jest taka postawa. Ja bardzo lubię to pojęcie wystarczająco dobrego rodzica, tak? Czyli takiej osoby, no, która właśnie potrafi w sposób adekwatny dostarczać tego wsparcia.
Przy... To z Winnicotta?
Tak, zdecydowanie.
Donald przy... Winnicott, tak.
Przy dostarczaniu też określonych wymagań. Tak? Mówię o tym celowo, bo bardzo wielu rodziców przychodzi z takim pytaniem, jak być takim idealnym rodzicem. No, warto chyba powiedzieć, że po pierwsze się nie da, po drugie jest to obarczone licznymi błędami. No i to chodzi trochę o to, żeby na bieżąco poszukiwać różnych rozwiązań.
Tak, mi to się kojarzy z kolei też z taką koncepcją sytuacyjnego rodzicielstwa, które może troszeczkę odchodzi od takiego stylu, który my w psychologii rozumiemy jako coś w miarę trwałego, będącego pewną charakterystyką osoby, a bardziej tu się podkreśla, że to jest osadzone w sytuacji. To znaczy na przykład nastolatek w pewnych obszarach swojego funkcjonowania może bardzo dobrze funkcjonować w takiej relacji partnerskiej, przyzwalającej, odpuszczającej kontrolę, ale w niektórych sytuacjach, które są trudne, nowe, niebezpieczne, rodzic musi i dokładać więcej kontroli, i bardziej kierować, i bardziej regulować jego zachowaniem, a wtedy, kiedy widzi, że to działa, że to dobrze pracuje, no to wtedy się wycofuje. Czyli to...
No ale to jest właśnie dynamika, prawda?
Tak,
to
jest też
coś takiego...
Ale to warto o tym mówić, bo wiele osób, myślę sobie, że i rodziców, ale też i nauczycieli, czy w ogóle osoby, które pracują z młodymi ludźmi, może się zafiksować na jakimś jednym podejściu, że tutaj jest one best way i musimy się tego trzymać. No nie, czasami też odpuszczenie kontroli, czasami też pokazanie, że my też na przykład jesteśmy zmęczeni tym, że mamy tą kontrolę sprawować. Nie?
To tak, też ale jest... to wystarczy pogadać z rodzicami, na przykład dzieciaków, jak mają, nie wiem, kilkoro dzieci. Każda forma sprawowania opieki nad każdym z tych dzieci bywa różna. Tak. I to nieprawdopodobne, jak czasami rodzice opowiadają, jak bardzo między sobą te sposoby wychowawcze się różnią, więc... No ale to, do czego jakoś dochodzimy też, to do tego, że to jest taki moment w rozwoju, który generuje jednak różne ryzyka. Potrzebni są i ci dorośli, potrzebne jest środowisko, potrzebne są też pewne już umiejętności i dyspozycje, których ten człowiek nabył wcześniej. No i pewnie dochodzimy też do momentu, w którym zaczynamy rozmawiać o tym, co się z nim dzieje, czy to, co się dzieje, jest okej. Okay. Bo to jest takie częste pytanie.
No tak, to ja mogę oczywiście tu jakby spróbować teraz sobie przed oczami wyświetlić tabelę z kamieniami milowymi, ale to trochę tutaj nie o to chodzi, bo myślę, że obaj się zgadzamy co do tego, że tak, jest to czas bardzo dużych przemian, dużej wrażliwości, no bo jak te zmiany mają się zadziać, to też ja muszę dosłownie się otworzyć na różne rzeczy, tak?
Ale też dużych oczekiwań społecznych, bo to się ze sobą razem, prawda, musi jakoś tam zgrywać. W rozwoju to się mówi, że jedno konsumuje drugie tak? Czyli dziecko jest gotowe, no i oczekiwania społeczne są takie, żeby ten rozwój jakoś uruchamiać i żeby on szedł w określoną stronę.
Tak, nie? Bo mamy kłopot, jeżeli jakby mamy dużą gotowość po stronie nastolatka, ale nie ma tej oferty, czy nie ma
dokładnie,
wymagań.
Tak.
Czyli szkoła nie stawia nowych podstawowych zadań, rodzice nie składają większej odpowiedzialności, no ale z drugiej strony może być też tak, że młody człowiek nie jest gotowy, czy nie wykazuje, ale ta gotowość się nie pojawia sama z siebie. Dopóki też nie będzie pewnych czynników zewnętrznych, pewnych impulsów, które trochę mówią, zrób to, trochę oczekujemy od ciebie, no to wtedy to też się nie pojawi. Ale też jakby rozumiem, że zaczynamy zmierzać też do tego, czy do postawienia sobie takiego pytania o to ryzyko, tak? O to, co tutaj można faktycznie być niepokojące, czy na co powinniśmy zwrócić uwagę. I tutaj taka przyświecała nam myśl, wypowiem ją od razu, żebyśmy o niej nie zapomnieli. Czyli z jednej strony mamy taką obawę o to, że wiele zachowań osób młodych jest nadmiernie fiksowanych, czy etykietowanych jako nie tyle kryzysowe, ale wręcz chorobowe, psychopatologiczne. Czyli dochodzimy do takiego momentu, kiedy one są nadmiernie medykalizowane, tak byśmy to powiedzieli. A z drugiej strony pewne aspekty funkcjonowania młodych ludzi i kłopoty, czy ich przeżycia są niedostrzegane, czy jakby
pod względem ryzyka niedoszacowywane.
Niedoszacowane. To jakbyśmy mogli o tych dwóch rzeczach teraz też powiedzieć, co tutaj jest okej, gdzie jest, jeżeli w ogóle da się powiedzieć o takiej granicy.
No, z tą granicą jest duży kłopot. Pewnie chyba trzeba zacząć od w ogóle pojęcia zdrowia psychicznego. To jest takie pojęcie, które obecnie dość powszechnie jest już używane, chociaż nadal jest dużo takich niepokoi w kontekście tego, jeżeli ktoś wypowie to słowo zdrowie psychiczne. Ale my wiemy w badaniach dość dobrze, to się ujawnia, że im lepsze są te kompetencje w zakresie zdrowia psychicznego. Czyli mamy wiedzę, czym to zdrowie jest, jak ono się objawia, jakie są kryteria tego, że mówimy, że ono jest optymalne, albo że ktoś się traci, tym większa skuteczność w ogóle w pomaganiu. I sobie, jeżeli rozumiemy, co się z nami dzieje, ale też osobom, które są na zewnątrz. No i trochę myślę sobie, że to jest taki moment, że warto zacząć mówić o tym, że w kontekście nastolatków należy mówić o zdrowiu psychicznym i wyrażać troskę o to zdrowie. No, ta troska to jest po prostu zainteresowanie tym, co się z tym dzieciakiem dzieje, co się w jego środowisku dzieje. Pewnie jeszcze o tych czynnikach, które mogą pogorszenie w tym zdrowiu wywołać, powiemy. No to, czego chyba chciałbym zacząć, to tego, żeby krótko powiedzieć, czym to zdrowie jest. Bo faktycznie jakoś podoba mi się ta myśl i faktycznie jak rozmawialiśmy, to jakoś dużo powiedzieliśmy sobie tego, żeby odejść trochę od takiego myślenia bardzo klinicznego. To znaczy oczywiście w populacji są zaburzenia, są bardzo poważne trudności, ale one stanowią pewien odsetek całej populacji. Natomiast w obrębie nastolatków, trzeba sobie jasno powiedzieć, jest duże nagromadzenie dużych trudności, które nie muszą się później przejawiać, czy też przekształcać w zaburzenia. No ale jeżeli nie są zaopiekowane, to są znaczącymi ryzykami. Generalnie kłopot polega na tym, że my dostrzegamy zdrowie wtedy, kiedy ktoś się traci.
Tak, czyli wtedy już jesteśmy po tej stronie negatywnej, prawda?
Tak, no wtedy jesteśmy właśnie po tej stronie, kiedy mówimy, no nie, teraz to już trzeba coś zrobić, bo za moment, nie wiem, psychiatra, szpital, specjalista. No to jest taki moment, to jest moment z jednej strony już taki bardzo wyrazisty i on wtedy często jest zaopiekowany, bo ten dorosły wie, że musi coś robić. To jest taki moment, gdzie uruchamiani są często nauczyciele już, którzy zresztą pełnią ogromnie ważną funkcję, bo oni często jako pierwsi zauważają różne pogorszenia. Ale to też jest moment, gdzie rodzice zaczynają zauważać. Ale to już jest właśnie w ten moment wejścia w psychopatologię bardzo często. Czyli to już jest bardzo daleko. No i to jest takie myślenie bardzo medyczne. To jest takie myślenie, w którym mówimy, no jeżeli są objawy, jeżeli mamy jakieś wydarzenia, które są bardzo niepokojące, czyli ktoś robi coś nieprawidłowego i my to bardzo dostrzegamy, no to znaczy, że już jest choroba. To trochę jak idziemy do lekarza. On nas pyta, no jak masz katar, kichasz, tam temperaturę, to znaczy, że jesteś chory. No a jak nie masz tego, znaczy, że jesteś zdrowy.
A to przy zdrowiu psychicznym to trochę tak nie działa, nie? Jakby jest dużo trudniej o tym to powiedzieć w taki sposób. I to, co jest chyba takie trudne też do przyswojenia sobie, i to jakby serio tak można powiedzieć, nie? Bo my wiemy, że tak jak pracujemy z tym, jak to rozmawiamy o tym ze studentami, to że to myślenie o zdrowiu psychicznym też powinno być takie wielowymiarowe, wielokontekstowe. Nie?
No zdecydowanie, bo jeżeli popatrzymy tylko przez pryzmat trudności, to nagle się okaże, że mamy wyciętą całą kategorię tego, gdzie człowiek funkcjonuje dobrze i gdzie dużo szybciej możemy zauważać pogorszenia. Czyli nagle się może okazać, że nie zauważamy, że człowiek traci różne swoje właściwości, które są korzystne. To się dzieje często tygodniami, miesiącami. To z kolei powoduje ujawnianie się różnych różnych symptomów i bardzo często po prostu środowisko reaguje bardzo późno. W tym sensie coraz częściej mówimy o zdrowiu, zresztą to też, żeby była jasność, ta tradycja mówienia o zdrowiu w taki sposób też pozytywny, czyli tego, że zdrowie to jest wtedy, kiedy człowiek realizuje swój potencjał, no jest obecna od lat 50.
Realizuje, tutaj też warto dodać swój potencjał, ale też w przypadku, szczególnie nastolatków czy dzieci, realizuje zadania rozwojowe, czyli coś, co jest potrzebne, adekwatne i kluczowe na danym etapie. Czyli o zdrowiu psychicznym nastolatków nie powiemy nigdy bez kontekstu szkoły i uczenia się na przykład.
No tak, bo to jest ważny kontekst.
Z rówieśnikami.
Tak, tak, oczywiście, że tak. Ważne jest też to, żeby powiedzieć, że zdrowie psychiczne jest stanem, który jest dynamiczny. To znaczy, może być tak, że my czasowo pogarszamy się w tym funkcjonowaniu. No, to wystarczy nie wyspać się kilka dni. Pojawiają się różne objawy, symptomy trudności, które wynikają po prostu z niedospania czy z przemęczenia. No i oczywiście dosypiając jesteśmy w stanie się wyregulować. Kłopot polega na tym, że nastolatki, ponieważ mają w sobie tak dużą pulę zmian, która się z nimi dzieje, bardzo często tego nie dostrzegają. Dodatkowo mamy też grupę nastolatków ogromną, która jest bardzo niewyedukowana. Pamiętam, kiedyś z taką nastolatką współpracowałem, która przyszła na konsultację z różnymi objawami, no i okazało się, że nikt jej nie powiedział, że trzeba spać w nocy. I to było tak, że ona tygodniami potrafiła spać po 2 godziny, nawet krócej, pracować, robić różne ciekawe rzeczy, no ale to się przełożyło dramatycznie na jej zdrowie psychiczne. W tym sensie my, myśląc o zdrowiu psychicznym, mówimy o takich dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar to jest ten wymiar psychopatologii, taki najbardziej typowy. Czyli mówimy o tym, że kłopot jest wtedy, kiedy nasilają się różne symptomy. I pewnie zaraz powiemy, od czego, jakby, jak możemy je rozpoznawać. No ale drugim wymiarem to jest dobrostan. Czyli to jest człowiek, który jest zdrowy, to jest taki, który ma wysoki poziom dobrostanu, czyli czuje się ze sobą dobrze, jest usatysfakcjonowany, zadowolony, przeżywa pozytywne emocje, no a z drugiej strony ma niski poziom symptomów psychopatologicznych, czyli dzieje się mało z nim takich rzeczy, które go jakoś niepokoją.
I tutaj...
Przy czym, tu jeszcze przepraszam, że to, co jest ważne, bo nie chciałbym też zostawić osoby, które nas słuchają, z takim poczuciem, że to jest albo tak, albo tak. Warto pamiętać, że to jest właśnie dynamiczne i w nastoletniości to doskonale widać.
Właśnie, nie? Bo tutaj mamy też jakby w związku z procesami dojrzewania może się pojawić wiele takich objawów, które gdyby je tylko wyizolować, to byśmy powiedzieli, no kurczę, to jest jakiś proces psychopatologiczny.
Tak, tak,
no
tak.
Ta zmienność nastroju, jeżeli już ona jest. Ta trudność w takiej identyfikacji, kim ja jestem.
No ale właśnie dlatego jest potrzebny cały ten wstęp, o którym rozmawialiśmy. To znaczy do tego, żeby rozumieć, że to zdrowie też może być obarczone trudnościami i nie oznacza to, że ktoś to zdrowie na stałe traci. No jest ta wiedza rozwojowa. Czyli ja rozumiem, że ten wiek nastoletniości jest specyficzny, że ma swoją charakterystykę w różnych obszarach funkcjonowania. No i dzięki temu, jak ktoś mi zadaje pytanie, ale czy z nim się wszystko dobrze dzieje, to ja patrząc też na te kryteria rozwojowe, mogę odpowiedzieć na to pytanie i na przykład widzieć, że to dziecko jest w kryzysie, ale że to jest kryzys normatywny, że on potrzebuje pewnego wsparcia, a nawet czasem bez wsparcia jest w stanie sobie z tym poradzić. Nie wymaga to specjalistycznych form pomocy. Natomiast na pewno warto się temu przyglądać. Nie? Więc ten dorosły jakoś jest istotny w tym
tak,
momencie.
Tak, to są te klasa takich zachowań, czy grupa takich zachowań, które są trudne, denerwują rodziców, niepokoją, martwią.
Budzą lęk bardzo często.
Tak, a jednocześnie też są związane z procesami rozwoju.
Tak.
Tutaj widzisz taki efekt, czy jakby takie miejsce dla psychoedukacji, dla takich programów, które mówią, jak na to trzeba patrzeć, co mnie powinno niepokoić, albo raczej jak ten niepokój sobie zredukować, no bo jak wyobrażam sobie, jak jestem w bardzo dużym lęku, napięciu, to też zwielokrotnia się w mojej percepcji to zachowanie.
Oczywiście.
Nie?
Czyli... No, to ja myślę sobie w kontekście rodziców, w ogóle dorosłych, którzy są wokół dzieciaków, że to jest jednak konieczność bycia trochę w kontakcie też, co się z nami dzieje. No, ponieważ ta zmienność funkcjonowania nastolatka bywa naprawdę spektakularna, to też od nas często wymaga takiego dobrego rozumienia i osadzania w swoich emocjach, bo to często budzi lęk. To tak samo jak z takim przykładem tego, jak działa ta interakcja między rodzicem a dzieckiem, jest małe dziecko, które biegnie, wywraca się i bardzo często, zanim zacznie płakać, patrzy na dorosłego, co on zrobi.
Tak.
No i to jest ta informacja, czy płakać, przerażać się, czy się otrzepać i biec dalej.
Tak. Czyli mamy od samego początku, ta informacja społeczna jest kierująca, nie?
Jak zdecydowanie.
Mam kilkanaście miesięcy, to patrzę na twarz mamy i jak ona jest niezalękniona, no to nie ma się czego bać najwyraźniej.
No i to jest ten moment, w którym to, do czego ja bardzo zachęcam, to do tego, żeby w ogóle interesować się tym, czym jest nastoletniość. To znaczy, jeżeli jesteśmy rodzicem dziecka dziecka w okresie nastoletniości, żeby mniej więcej rozumieć, z jakimi właściwościami i funkcjonowaniem tego dziecka możemy się spotkać, bo to też nas trochę uspokaja. Daje nam taką perspektywę na to, co się dzieje, no i pewnie bycie w takim kontakcie, czyli komunikacja z tym młodym człowiekiem, tak, żeby rozumieć też, czyli mieć dostęp na przykład do tego, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, bo to, o czym mówimy, to my często widzimy objaw, tak, czyli widzimy, no tak. Nie wiem, ktoś płacze, albo nie wiem, ktoś się zamyka w sobie, no to jest pewien symptom, ale za tym stoi jakiś proces, tak, na przykład myślenie o czymś, niepokój z czymś związany, no i w tym modelu zdrowia, jeżeli widzimy, że temu dziecku się pogarsza i potrafimy być jakoś adekwatni w tym, czyli na przykład powiedzieć, słuchaj, no ja poczekam, jeżeli chcesz, to przyjdź, pogadamy, no to jest ten moment, w którym ty mówiłeś, jest ten dorosły, który właśnie jest dostępny, mogę z niego skorzystać jakoś i na przykład zwiększyć jakiś poziom rozumienia tej sytuacji po to, żeby to napięcie zredukować. To dla mnie jako dla praktyka jest o tyle istotne, że im więcej osób, które mają te kompetencje wokół osób, które mają jakieś zmiany w tym zdrowiu, tym większa szansa, że w ogóle nie będzie potrzebna też pomoc specjalisty.
Czyli to jest też takie normalizowanie tego wtedy, kiedy faktycznie możemy to znormalizować. Nie? To też jak my z kolei z perspektywy naszego programu Reschool i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, jakby trochę w innym obszarze, ale też mówimy, że to jest też rola dorosłego, żeby on był w stanie pokazywać to, co się dzieje w relacjach między młodymi ludźmi z takiej perspektywy, że na przykład no, twoje zachowania, twoje reakcje na to, co się dzieje w twojej klasie, na to, co robią twoi koledzy, twoje koleżanki, są jak najbardziej adekwatne. Tak. Mówiąc wprost, nie wariujesz. Po prostu twoje ciało, twój umysł reaguje na hejt, na odrzucenie, do tego się jeszcze dokładają zmiany związane z dojrzewaniem. No i to daje taki efekt. Tak? I bez tego dorosłego, który mówi, moja wiedza, moje doświadczenie jest takie, że to się dzieje tak i tak, że jeżeli teraz nie zadziałamy, to się może pogorszyć, ale możemy zrobić to i to.
No, doskonałym przykładem jest pojęcie klimatu szkoły. Nie? To jest takie pojęcie, w którym jednym z taką właściwości, gdzie jest sfera związana z poczuciem bezpieczeństwa, jest to, że na przykład szkoła jest takim miejscem, gdzie dzieciaki wiedzą, że jeżeli zgłoszą przemoc, to dorośli na pewno coś z tym zrobią. Co jest oczywiście też bardzo trudne, bo w ogóle te zjawiska są trudne. Myślę, że to taki też dobry moment, żeby jakoś porozmawiać o tych czynnikach ryzyka związanym ze środowiskiem. No ale jednak to jest ten dorosły, prawda? Do którego mogę pójść, mogę zgłosić i on jakoś adekwatnie się w tej sytuacji zachowa.
Tak, no tutaj ja myślę sobie, bo też żeśmy o tym rozmawiali, że tutaj jakby z jednej strony mamy taką sytuację, w której niektóre zachowania, objawy wybijają się na plan pierwszy i są dostrzegane czasami adekwatnie, ale jakoś tak nadmiarowo wzbudzając ten lęk, napięcie dorosłych, tak myślę sobie, że często w przypadku przemocy rówieśniczej różne rzeczy są niedostrzegane, zbyt późno.
To jest w ogóle strasznie ważne, co mówisz, bo my chętnie bardzo reagujemy na przykład na zjawisko okaleczania się, ale już jak widzimy pogorszenie samopoczucia, to myślimy sobie, to przejdzie. I w tym sensie to jest jakoś kluczowe, żeby też to wypowiedzieć, że osoba może w bardzo różny sposób informować otoczenie o poważnych rzeczach, które dzieją się w jego życiu, one nie muszą być czasem spektakularne. To jest czasami, nie wiem, zmiana w stroju, wycofanie, mniejsza aktywność. Kłopot polega na tym w nastoletniości, że część z tych objawów to objawy zupełnie normatywne, charakterystyczne dla nastoletniości.
No i dlatego tak trudno jest też te granice sobie tutaj postawić czy zarysować. Ja myślę sobie, że to jest też na przykład taka sytuacja, w której może gdzieś umknąć dorosłym to pogorszenie w relacjach z swoimi koleżankami, kolegami, z rówieśnikami. Tak. Jak bardzo istotne jest to, że jestem przez kogoś źle potraktowany. Czy odrzucony, czy mówi się o mnie źle.
Tak. No, to chyba dobrze pokazać w takim zderzeniu dwóch perspektyw. To znaczy my jako dorośli mamy w ogóle już za sobą mnóstwo takich doświadczeń. Nie wiem, kończenia jakichś relacji, ale też różnych niefajnych, tu bycia oszukanym. Mamy pewną wrażliwość, mamy strategie wypracowane. Natomiast dla dzieciaków bardzo często to są pierwsze razy, które z punktu widzenia na przykład takiego czynnika ryzyka, bardzo często ważne wydarzenie życiowe, które jest pierwszy raz i z którym nie wiem, jak sobie poradzić, bardzo często jest identyfikowany jako czynnik, który może doprowadzić do kryzysu.
Tak. I też charakterystyczne dla myślenia nastolatków bywa takie myślenie tunelowe. Nie?
Tak, tak.
Po pierwsze, perspektywa jest taka, już nigdy to się nie skończy.
Tak,
i oni mnie nigdy nie polubią. i nikt mnie nie polubi. Tak?
Oczywiście.
I wtedy dorosły jest potrzebny, żeby powiedzieć, że po pierwsze, co do nich, to się może zmienić. Tak. Po drugie, nie nigdy, tylko to ma jakiś okres ważności i jest pewna dynamika i te relacje w klasie mogą ulec zmianie. Oczywiście też im młodzi ludzie są już starsi, mają więcej tych doświadczeń, bo tak jak mówiłeś, to oni wiedzą, że dorośli też nie mają magicznej różdżki. I w kontekście przemocy rówieśniczej, tych relacji, nie pojawi się rozwiązanie z dnia na dzień, z godziny na godzinę, ale to, do czego, jak rozumiem, zachęcamy, to do tego, żeby wiedzieć, gdzie szukać pomocy, jak szukać pomocy i wiedzieć, że też jakby tutaj, to jest pewien proces, nie? Jakby możemy zacząć o tym mówić, i z tego coś dobrego
tak,
będzie.
I to też warto podkreślić, bo bardzo często jest też takie oczekiwanie, że jeżeli dzieje się coś trudnego, to należy to po prostu zakończyć szybko. Moje doświadczenie jest takie, że jeżeli mamy doświadczenie, czy mamy, spotykamy się z trudną sytuacją, to zazwyczaj rozwiązanie trudnych sytuacji jest trudne. Zazwyczaj, jeżeli mamy proste rozwiązanie trudnej sytuacji, to ktoś musi ponieść konsekwencje tego, które zazwyczaj są mało skuteczne, często mało adekwatne. Oczywiście, też żeby jasność, to nie chodzi o to, żeby to rozwadniać. Znaczy, jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami, w których jest przemoc, w których jest bullying, musimy reagować, ale bardzo często, żeby zareagować w taki sposób, który tą sytuację poprawi realnie, to wymaga złożonych rozwiązań. No, pewnie też to, o czym chyba warto porozmawiać, bo niewiele czasu nam już zostało, to jakoś krótko powiedzieć też o tym, że to zjawisko przemocy, agresji, że ono w ogóle w rozwoju jest obecne. To znaczy, to też jest coś, o czym należy mówić i należy jakoś odczarować, że to powinniśmy mieć szkołę, czy dom, czy miejsce, w którym w ogóle nie dochodzi do napięć, tak?
Tak, no i jakby myślę sobie, że to jest bardzo ważne też to, jakby, że widzimy przede wszystkim w rozwoju od w zasadzie wczesnego dzieciństwa, gdzie próby poradzenia sobie z jakąś sytuacją, osiągnięcia czegoś, mogą być w pewien sposób, czy nosić znamiona takiego zachowania agresywnego. Później pojawiają się zachowania związane z przemocą, kiedy ktoś, dziecko w wieku przedszkolnym na przykład próbuje osiągnąć jakąś rzecz lub jakąś interakcję załatwić właśnie w taki sposób. No i też widzimy tutaj pewną dynamikę od tych zachowań wprost fizycznych, później werbalnych, do coraz większego nasilenia takich zachowań relacyjnych. Tak. My to widzimy z perspektywy przemocy rówieśniczej, bullyingu, no ale też wiemy dlaczego, bo rozwojowa trajektoria jest taka, że ta relacja z innymi staje się kluczowa. Na parę lat to jest top of the mind.
Punkt odniesienia.
Tak, niczym innym się w zasadzie nie zajmujemy. Ja
pamiętam, kiedyś prowadziłem takie warsztaty z nastolatkami, bardzo ciekawe to było doświadczenie, bo pytałem ich, co by było, gdyby oni odmówili grupie w jakimś zakresie. Tam rozmawialiśmy o asertywności, no i wszyscy się zarzekali, że byłby dramat, tragedia, są po prostu skreśleni, ale jak zapytałem ich, jak oni widzą osoby, które umieją odmówić całej grupie, no to widzą jako odważnych, takich wyrazistych, tak? To też dobrze pokazuje, że jeszcze trudno czasem połączyć w głowie coś, co jest tak sprzeczne ze sobą, prawda? Że można... Tutaj w ogóle pojawiło się ciekawe pytanie na czacie. Ja pomyślałem, że może warto też, żebyśmy na nie odpowiedzieli, czy edukacja młodzieży o tym, co się z nimi dzieje, też ma sens, bo to w kontekście też, myślę, tych zjawisk związanych z bullyingiem, przemocą, mi od razu przychodzi do głowy pojęcie partycypacyjności w różnych kontekstach. No, ja ze swojej perspektywy widzę to tak, że rozwój człowieka to jest rozwój od zależności do niezależności. Czyli wszystko powinniśmy robić, co wspiera autonomię.
Ja bym powiedział do współzależności takiej, prawda?
No tak, tak. No,
jakby ciągle jesteśmy
w jakiejś relacji. Tak, ale rozumiem to w taki sposób, że no my jednak w jakiś świadomy sposób, rozumiejąc, że jesteśmy w tej współzależności, możemy decyzję podejmować. Myślę sobie, że absolutnie kluczowe jest budowanie świadomości, wiedzy o tym, co się z tym człowiekiem dzieje. To znaczy jednym z czynników chroniących jest na przykład rozumienie zjawisk w rozwoju, które się dzieją. Czyli rozmawianie z dzieckiem na temat tego, jakie są zmiany fizyczne, biologiczne, poznawcze, emocjonalne. No to jest wiedza. To trochę tak, jak mamy trzylatka, którego wysyłamy do przedszkola. Najlepszą strategią, jak idziemy pierwszy dzień, to jest taki, że mu opowiadać, co się w tym przedszkolu wokół niego dzieje. Czyli tworzyć narrację. No i tu jest trochę tak samo. To znaczy tworzymy temu młodemu człowiekowi narrację o świecie, który go otacza i o tym, co będzie się z nim działo. No a my też z rozwoju całkiem nieźle wiemy, co się dzieje z tym człowiekiem. Nie?
No ja bym powiedział, że to jest bardzo ważne, ale też pewnie zdajemy sobie sprawę z tego, że trudne, no bo to jest dla nastolatka, no to jest narracja o świecie, który często dla dorosłych jest nie do końca zrozumiały. Nie? Wszyscy tego doświadczamy. Nie?
Tak,
myślę sobie, że wszyscy doświadczamy na przykład bardzo dużego przeciążenia informacjami, szczególnie tymi negatywnymi, w kontekście mediów społecznościowych, tego co widzimy, czytamy, czym nasiąkamy.
Tak,
i teraz,
tak
jak mówisz, jak z tym trzylatkiem czy trzylatką, z którą idziemy do przedszkola, to jest piękne, nie? Serce się raduje, mówimy,
tak,
co się będzie działo i ten. No teraz,
ale jak... towarzyszy temu lęk potężny.
Tak,
nie?
Ale teraz jeszcze mamy do tego to zwielokrotnione przez zjawiska, których dorośli też sami
nie
rozumieją.
No ale to jest taki moment, w którym sam fakt tłumaczenia tego, że my też nie wiemy, nie rozumiemy.
Tak.
Ja mam takie doświadczenie na przykład w pracy ze studentami, kiedy zaczynam im tłumaczyć, że oni nie muszą znać odpowiedzi, tylko dobrze było, żeby dyskutowali na temat różnych wątpliwości, refleksji. Nagle się okazuje, że uczymy się szybciej i więcej. No, w nastoletności mam takie doświadczenie, że kiedy zapraszamy tego młodego człowieka do generowania rozwiązań, to na przykład możemy go zainteresować swoim stanem wewnętrznym, co z kolei jest bardzo korzystnym czynnikiem i zasobem w procesie zdrowia psychicznego. Znaczy umiejętność jakiejś autorefleksji, wiedzy, co się ze mną dzieje, prawda? Więc...
No, też myślę sobie tutaj o tym, że w kontekście przemocy rówieśniczej, bullyingu, no to my też nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy ci uczniowie na rzecz tego, że będą bezpieczni, nikt nikomu nic nie powie, nikt nikomu nie zrobi żadnej krzywdy, przestaną się ze sobą komunikować.
No, taka rzecz jest niemożliwa przede
wszystkim. Ale też bardzo niekorzystna
rozwojowo.
Nie? Czy my też pracujemy nad tym, żeby ci wszyscy, którzy są, jeżeli już dochodzi do sytuacji przemocy rówieśniczej, zaangażowani w to, czy są świadkami, czy ofiarami, czy są sprawcami, żeby też byli w stanie odnaleźć się w tej klasie i w tej grupie w taki sposób nie na skróty. No bo ta przemoc jest trochę taką drogą na skróty, a chcemy, żeby te osiągnięcia rozwojowe, te relacje były budowane w ten sposób, no taki bardziej pozytywny. Bo to, czego też brakuje wielu młodym osobom, to jest przestrzeń do tego, żeby wykształcić te kompetencje społeczne i emocjonalne.
No właśnie, to jest, teraz jak o tym mówisz, ja mam taką refleksję w kontekście tego pytania, czy warto mówić o tym, co się z nim dzieje. No, tak jak właśnie w kontekście tej przemocy, czy w ogóle różnych sytuacji trudnych, które się dzieją w grupie. No, to nie jest tak, że to dorośli są odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów młodzieży. To znaczy, jeżeli są bardzo złożone, to, no to oznacza, że my razem z młodzieżą musimy rozwiązywać trudność, prawda? Jeżeli, nie wiem, pojawia się jakiś kłopot, w którym być może oni sobie poradzą, to być może to oni sami muszą podjąć działanie. W ogóle to uczestnictwo, poczucie sprawstwa, skuteczności, no to są takie wymiary, które będą angażowały, a z drugiej strony, no właśnie, będą rozwijały te kompetencje, które później im są potrzebne do dalszego funkcjonowania. Zresztą mam też taką refleksję i myśl. To dobrze też psychologia pokazuje, jeżeli dorośli przejmują kontrolę, no to tak naprawdę zdejmują odpowiedzialność z tych młodych ludzi. Mam takie doświadczenie, że kiedy na przykład w kontekście szkolnym dochodziło do trudnych sytuacji, angażowali się rodzice bezpośrednio w rozwiązywanie za dzieciaki, to nagle się okazywało, że dzieciaki nie są zainteresowane rozwiązywaniem, tylko dorośli są zainteresowani, nie?
No tak, bo jeżeli ja wiem albo, że ktoś to zrobi za mnie, to się wycofuję, no bo po co mam się wysilać, albo też nie mam poczucia sprawstwa.
Dokładnie. No,
jakby ktoś zadecyduje, dorośli tutaj zadecydują i tu znów trochę wracamy do tego myślenia rozwojowego o tym takim równoważeniu pomiędzy wsparciem, kierowaniem, a pozostawianiem przestrzeni, oddalaniem się czy wycofaniem się dorosłych z takich pozycji kierujących na pozycję, nie wiem, bardziej
wspierającą. To jest w ogóle bardzo ważne, co mówisz, bo to też zakłada, że oni będą popełniali bardzo dużo błędów.
Tak.
Czyli będzie dochodziło do konfliktów, napięć, trudności, które w ogóle w rzeczywistości szkolnej, i to jest też ważne w kontekście edukowania rodziców, naturalne jest, że muszą się pojawić. To znaczy muszą się pojawić trudne sytuacje. Jeżeli by się nie pojawiały, to znaczałoby, że tam nie ma grupy na przykład, prawda? No to jakoś jest niemożliwe wręcz.
Tak, że nie ma tych relacji, nie? Bo jakby jednym z kawałków takiego myślenia o dynamice grupy jest to, że mają pewne wspólne rzeczy do zrobienia, cele, ale też, że się pojawiają rozbieżności
oczywiście,
co do tego, co
no to tutaj... tak jak w bliskich relacjach, w związkach. No naturalne jest to, że zarówno są te momenty, gdzie jest dobrze, no i te momenty, w których pojawiają się różne trudności i napięcia. Nie?
Pewnie jakoś byśmy trochę mogli podsumować. Ja bym zaczął od tego, od czego zaczęliśmy na początku, czyli od tego, że ta wiedza jest ważna. Zachęcamy Państwa też do lektury. Jest mnóstwo ciekawych książek dotyczących okresu dorastania. Ja bardzo lubię polecać taką brytyjską psycholożkę, Sarah Jane Blackmore, dwie książki też przetłumaczone na język polski o dorastaniu. Ona jest neuronaukowczynią, świetnym naukowcem, ale też bardzo dobrze pisze. Warto też jakby posłuchać jej wykładów i to od niej też zaczerpnąć. zastanawiam sobie ten pomysł, kiedy ona mówi, nie traktujmy stereotypowo nastolatków, nie postrzegajmy ich tak stereotypowo, bo to im szkodzi. Nie dowiadujemy się niczego o nich, a tylko im szkodzimy.
No, to co przychodzi mi do głowy, jak powiedziałeś, żeby nie traktować stereotypowo, no takim narzędziem radzenia sobie ze stereotypem jest ciekawość. Faktycznie to, do czego ja często zachęcam, jak na przykład pracuję z rodzicami, to do tego, żeby zaciekawić się funkcjonowaniem tego nastolatka w taki sposób, żeby poznać trochę tą rzeczywistość, w której funkcjonuje. Wtedy zazwyczaj łatwiej nam być adekwatnym w tym reagowaniu i w tych sytuacjach skrajnie trudnych i tych, które przy niewielkim wsparciu naprawdę dają dużo korzyści.
Myślę sobie, że to jest też dobre na koniec, jakbyśmy, bo to też spina nam klamrą w związku z tym, z tą kwestią przemocy rówieśniczej. Mhm. Często tam, jak już przychodzi do ujawnienia tego problemu, tak, tak. to on już jest po pierwsze bardzo duży.
Nabrzmiały,
trwał wiele miesięcy, a gdzieś po drodze nie było takiego miejsca, w którym, tak jak mówisz, ktoś się tym zainteresował, bez takiego jeszcze, takiej intencji, że trzeba tu coś rozwiązać, że jest jakiś kłopot, czyli takiego wejrzenia, no jakby co się dzieje między nimi. To nie jest łatwe, też nastolatki strzegą swoich tajemnic, też postrzegają dorosłych jako
trochę
osoby
intruzów w tych
światach, ale myślę sobie, że im później to robię, im mniej jestem w tym adekwatny, bo nie umiem, tym jestem bardziej intruzem. I wtedy tej przemocy relacyjnej nie widzimy, bo jej na początku nie widać, bo ona jest właśnie w tych wszystkich takich społecznych
zniuansowanych,
rzeczach, do których dopuszczam nas młodzi ludzie, jak o to ich zapytamy i jesteśmy autentycznie zainteresowani.
No tak, ale też to jest pytanie o to, dlaczego młodzi ludzie często nie korzystają z pomocy dorosłych i być może to też nam jakoś odpowiada, jak warto. No, często nie korzystają, bo myślą, że dorośli zrobią coś bezsensownego.
No niestety czasami mają rację.
Robią, prawda? No. Zdecydowanie. Ja myślę sobie, że im więcej mają takich doświadczeń, że ten dorosły jest sensowny, a nie jest impulsywny, tylko pogada, jakoś, nie wiem, zaangażuje w rozwiązanie i to i na poziomie dorosłych, tych rodziców tutaj, tak, czy nauczycieli, czyli no jakoś zaprosi tych nastolatków do działania, tym większa szansa, że oni w ogóle przyjdą po to, żeby o czymkolwiek z nami gadać, nie? No ale to kształtowane jest latami. To nie jest projekt na jeden miesiąc.
Tak. I myślę sobie, że tu jest też ważne w kontekście bycia dorosłym, rodzicem, nauczycielem dla nastolatka, że bardzo trudno jest być samemu tutaj. Nie? Czyli jakby jak ja jestem dorosłym i tak jak mówiłeś, konfrontuję się z czymś, co jest dla mnie niepokojące, wzbudza ogromny lęk, to muszę mieć innych dorosłych wokół siebie, którzy trochę mnie z tego, odbarczą, nie? Czy jakby zdejmą to ze mnie, żebym ja też mógł zobaczyć, co ja mogę realnie w tym zrobić. Mhm. Jest pytanie... Już pewnie, jakie książki? No to ja polecam to z Sarę Jane Blackmore o nastolatkach. Tomku, coś byś dorzucił z takiej praktycznej psychologii?
Tak. Ja myślę sobie, bo to jest takie pytanie, ja bardzo mało poradnikowych książek czytam, ale myślę sobie, że możemy się umówić, że po naszym webinarze dołączymy listę kilku pomysłów, bo też myślę sobie, że ciekawe są takie pozycje, które mówią o zdrowiu, ale też ciekawe są, które mówią o rozwoju, które odpowiadają na różne pytania w tym rozwoju, więc myślę sobie, że dobrym pomysłem byłoby po prostu, jeżeli zrobimy taką listę na koniec i państwo będzie mieli dostępną.
Sarah Jane Blackmore, Zrozumieć nastolatka. Ja oczywiście z chęcią też dołączę to do tej listy, o której mówił, mówił Tomek. Jest 19:01. Bardzo państwu dziękuję. Tobie, Tomku, dziękuję
ja
za tą
rozmowę. Tak. Dziękuję
państwu. Dziękujemy bardzo.